105. Witam Ciebie, Wojtku, serdecznie w odcinku numer 105.
Witam ja Ciebie, Pawle Orzechu, w odcinku numer 105.
Dobra, to teraz będziemy mówić o rzeczach.
Klasycznie. Jesteśmy po konferencji Apple.
No, po konferencji. Wszyscy wiedzą, że jesteśmy po konferencji Apple, bo wszyscy pytają, dlaczego nie ma jeszcze podcastu? Dlatego, że jest konferencja Apple i czekaliśmy na konferencję Apple.
A później Orzech zasnął, żeby było wszystkie informacje muszą być. Niestety nie ma, nic się nie ukryje.
Ja mam dużo pracy i wczoraj była taka właśnie sytuacja, że Wojtek mu pisze do mnie, ej, słuchaj, możemy... Pisze do mnie o 21 jakoś. Ej, słuchaj, możemy sobie to nagrać tak koło 22.30?
Ja tak było.
Patrzę na tę wiadomość, tak, przecież ja będę wtedy już w remie. No więc jest wtorek, nagramy we wtorek i no i tyle.
Przepraszam, no ja to bardzo, szybciutko zmontuję, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie do odsłuchania.
Ja bardzo przepraszam, że tak wyszło, no ale kurde, jestem już stary.
Ale wracając do konferencji, nie mówmy o starości.
Tak, konferencja się wydarzyła i to może przejdźmy sobie... Właśnie, bo ja na przykład, jak patrzę na tą konferencję, to najważniejsza informacja dla mnie to była ta informacja związana z przejściem na energię odnawialną. Natomiast to nie jest najbardziej sexy rzecz z tej konferencji. Dlatego myślę, że warto było powiedzieć, że tak, doceniamy fakt i zauważyliśmy fakt, że Apple przechodzi na energię odnawialną, że...
I to nawet w Polsce była nasza flaga.
I pokazali Llama, czyli tego rozbierającego urządzenia robota. Fajnie. Pokazali też, tu nawet trochę dłużej się zatrzymam, bo pokazali ten nowy Care Kit, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, czyli bardzo fajna usługa związana z tymi badaniami, z medycyną i tak dalej. W ogóle mega informacja, w ciągu 24 godzin nasze badania stały się największe na świecie.
Tak, to
te,
to
które były robione przy,
ciekawe,
przy
tak.
Research Kitie, nie?
Tylko to jest coś, co nas jako użytkowników też niestety, w Polsce, no niewiele to dotyka, bo
no właśnie
nie wiem,
problem polega na tym, że nie można tych aplikacji, znaczy ja pobrałem sobie aplikację, pobrałem sobie aplikację, bo jest aplikacja dedykowana dla astmatyków. Mało znany fakt, że mam astmę. Pobrałem ją z amerykańskiego konta, niestety jak tylko uruchomiłem, sam próbowałem się zarejestrować, to pokazało, że nope, okay. US residents only. Nie?
Z Azerbejdżanu nie wpuszczamy.
No właśnie, niestety, dlatego nie mogłem tego zrobić, a szkoda, bo bardzo chętnie bym pomagał w researchu i być może coś bym się dowiedział na temat swojego zdrowia. Natomiast doceniamy i uważam, że to są duże rzeczy, ale one nie są tak jakby sexy, jak reszta rzeczy, które się na tej konferencji pojawiły. I ja może sobie otworzę stronę, przynajmniej tak uważam ja, nie wiem, czy ty może masz inne zdanie.
To znaczy, jeżeli chodzi o sexiness, to generalnie poziom był dość zaniżony w przypadku tej konferencji, moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście, no co jak co, ale urządzenia zawsze są najbardziej emocjotwórcze. I
tak,
no cóż,
to przejdźmy może od najmniejszych do największych, co?
Bo nie tak było też pokazywane na iPodzie Nano.
Bardzo się zdziwiłem w ogóle, że nie było na konferencji nic na temat iPodów. Straszne,
znaczy
to, było dziwne.
To
było dziwne.
Umirają. No,
żartuję, Wojtek, to był żart. One są już dawno martwe. Natomiast pierwsze urządzenie, o którym była mowa, to był Apple Watch. No tak. I są związane z nim dwie nowe rzeczy. Pierwsza jest taka, że jest tańszy. O $50. I powiem ci, Wojtku, że to jest spora różnica, bo teraz 38mm Apple Watcha można kupić za 1449, natomiast... 1649 albo 99, właśnie próbuję sobie sprawdzić, bo zapomniałem. Natomiast jest chyba 300 tańszy, czyli 1000... Już się ładuje, mam Chroma teraz. 1699.
Okej.
Okay. Czyli 1700 zł, no nie?
Ja znalazłem taki Apple Watch, który mi się podoba i z paskiem, który mi się podoba. Wiesz, ile kosztuje?
Nie.
3749 zł.
No, okej. Okay. To ważna teraz informacja jest taka, że oprócz tego, że potaniały te Apple Watche, to pojawiły się też nowe paski. I pojawiło się tych nowych pasków sporo.
Tak, ale większość jest brzydka, oprócz tego super czarnego.
Zaraz do tego przejdziemy, natomiast jedna ważna rzecz jest taka, że Apple Watch w wersji Sport zawiera te nowe, nylonowe paski i one kosztują dokładnie tyle samo, co paski te sportowe w fluoroemasterowe.
Plastikowe takie.
Właśnie, i to jest ciekawa rzecz.
No ja wiem, że to
rzecz.
Nie jest plastik, no.
Znaczy, bo wiesz co, ja zauważyłem, bo teraz jakby jest trochę cieplej już powoli.
No.
I ja mam paski oryginalne i mam też paski nieoryginalne z AliExpress, różne. W sensie mam dwa różne
no.
Z AliExpress. Jeden jest bardziej silikonowy, drugi bardziej taki inny, tam trochę gumowy, nie?
Aha.
I myk polega na tym, że paski od Apple są zdecydowanie wygodniejsze, mniej się poci w nich ręka i nie ciągną tak włosów jak zamienniki. I to jest zdecydowanie wartość, którą uważam, że te 250 zł, no to jest pasek do zegarka, umówmy się, jakby zegarki skórzane kosztują dużo pieniędzy. To nie jest tak, że Apple nagle wyskoczyło, że skórzane paski powinny kosztować 1000 zł, nie? No po prostu to jest skóra, to tyle kosztuje. Anyway, więc ja na przykład zdecydowanie zauważam tą wartość w kupieniu oryginalnych pasków i pojawiły się te nowe kolory pasków.
Tak, takie ja miałem sobie... aż żarówiaste mocno.
Tak, ja miałem sobie kupić w ogóle nowy pasek na lato. No bo mam pasek biały, który na lato się idealnie nadaje, bo jest jasny. Mam też pasek, który mam w tym momencie założony, on się nazywa, poczekaj. A nie ma koloru napisanego.
Granatowy.
Ale to jest gwiezdne niebo, czy coś takiego.
Okej.
Okay. I miałem sobie kupić pasek pomarańczowy. Natomiast dzięki wczorajszej konferencji będę kupował pasek żółty. Bardzo ładny żółty kolor. W ogóle pojawił się też obudowy do iPhone'ów w tym kolorze i bardzo, naprawdę bardzo fajny kolor. Jest, co by nie powiedzieć, gama kolorowa pasków do Apple Watcha, tych sportowych, się dużo zwiększyła i naprawdę te kolory są bardzo fajne. Każdy może sobie wybrać coś dla siebie i to jest spoko.
Mhm.
No ja teraz sobie akurat będę kupował żółty, potem być może sobie kupię błękitny, zielony. Te paski są fajne, bo naprawdę zmienianie tych pasków jest fajne. Kolejna rzecz to jest ten pasek splecionego nylonu.
No. Czy to jest ten bransoleta mediolańska? Czy to nie ten?
Nie. Pasek splecionego nylonu to są ten taki NATO niby. Nie wiem, czy jak oni to powiedzieli. No takie te tkane.
Okej. Okay.
I problem polega na tym, że one kosztują dokładnie to samo co sportowe, natomiast wyglądają źle. Jest tylko jeden, który mi się ewentualnie podoba, ale jak Magda na niego spojrzała, powiedziała, wiesz, jak gunwo. No bo niestety, nawet różowy wygląda, kurde, strasznie. Więc są, natomiast nie za bardzo uważam, że ja nie kupię, no nie? Bransoleta mediolańska, to, że się zmieniła, jest też czarna, no to już wiemy.
Pasek no to tam właśnie mi się podoba, to jest rzeczywiście fajny paseczek.
Okej. Okay. Pasek z klabrą klasyczną, czyli po prostu zwykły skórzany pasek. Też się pojawiły dodatkowe kolory tych pasków. One są fajne. Chciałbym taki pasek. Myślę, że może sobie kiedyś sprawię. Pasek skórzany. To jest pikowana skóra Wenezja z regulowanym zapięciem magnetycznym. Mam taką podróbkę z AliExpressu za tam $50.
No.
I powiem ci, że to jest mój ulubiony pasek. Bo jest naprawdę ładny i naprawdę wygodny. Niestety nie do wszystkiego pasuje, bo mam granatowy, no nie? No a używam zegarka jako tego modnego coś tam elementu, więc staram się te kolory dobierać.
Ale to szalone bardzo, to jest z tymi paskami.
Jest pasek z klamrą nowoczesną też, w którym pojawiły się dodatkowe kolory. No i bransoleta panelowa też pojawił się dodatkowy kolor czarny. Więc pasków pojawiło się sporo, zegarki potaniały, bardzo fajna rzecz i bardzo fajne jakby rozwijanie tematu Apple Watcha. I ta część konferencji mi się bardzo podobała. Mimo tego, że ten pasek jest pleczony nylonem, nie za bardzo. Tak. Fajne jest to, że Apple Watch potaniał. Magda nawet stwierdziła, że w tym momencie to może nawet nie jest jeszcze taki głupi pomysł, bo ona chciała ten zegarek mieć po to, żebyśmy mogli do siebie tam te krótkie komunikaty. Mhm. Jej się też różowy zresztą podobał. Natomiast to nie jest, stwierdziła, że może sobie prędzej kupię, albo może ewentualnie kupię, a nie na zasadzie kurwa kogoś powaliło, że tyle pieniędzy to kosztuje, nie? Więc to jest progres. I mi się to podoba. Cieszę się, że tanieją produkty od Apple, bo to zawsze dobra rzecz.
No spoko. Znaczy mi nie zmienia to nic w głowie i nadal nie. Tego nie kupię, oczywiście. Ale rozumiem, że no, jak jest taniej, to jest lepiej, wiadomo. No kurde.
Oczywiście. Ja na przykład bardzo lubię tego swojego Apple Watcha, więc cieszę się, że będę mógł sobie kupić nowy pasek do niego.
No i subcio.
Kolejna rzecz to mamy iPhone. I to jest rzecz, o której było dużo mowy, że pojawi się.
Że tak dużo rzeczy wyciekło. No i co? No mamy bebechy iPhone'a 6S w rozmiarze iPhone'a 5S.
Bez 3D Toucha.
Bez 3D Toucha.
Ze starym Touch ID.
Tak. I chyba, nie wiem czy nie ma tam słabszego procesora trochę, ale...
Nie, A9.
Wiem, że na pewno w tym nowym iPadzie Pro, ale zaraz do niego dojdziemy.
Nie, A9 jest w iPhone 6S i jest też A9 w iPhone SE.
Okej, okay, no to prawdopodobnie ten sam.
Tak.
I teraz tak, bateria jest oczywiście mniejsza, tak samo jak mniejszy jest ekran, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że komponenty w środku są nowocześniejsze, to najprawdopodobniej ten telefon będzie trzymał tak samo jak 6S. Znaczy, że on tam się niewiele zmieni.
On ma trzymać na baterii chyba dłużej niż iPhone 5S.
No to akurat nie jest takie trudne, bo 5S niestety, ale bardzo, bardzo słabo trzymał generalnie, a też bardzo szybko ta bateria, nie wiem, czy to no, technologia jest ta sama, ale generalnie dość szybko po tych 2 latach na przykład użytkowania ona traciła bardzo na tym naładowaniu, czy generalnie wydajności. W każdym razie mamy bebechy 6S-a. Fajnie, że 6S-a, a nie 6-ki. Dziwne, że wykorzystali to stare Touch ID. Pewnie im zostało w fabryce i trzeba było to coś z tym zrobić. Więc to jest taki refurbished iPhone. W sensie, że rzeczywiście chyba ten, jak się ta maszyna nazywa, jak on się Larry, czy na jakim?
Liam.
No to on chyba tam porozbierał tych wszystkich 5S-ek dużo i 6S-ów może już i popakowali to do mniejszej obudowy. Generalnie rozumiem ten ruch, bo naturalnie jest mnóstwo ludzi, którzy wolą mniejszy ekran. I nadal twierdzą, że 4 cale to wystarczająco. To są ci tacy true Jobs fans.
Właśnie nie do końca też oni, wiesz, bo na przykład Magda cały czas używa 5 i jest bardzo dużo osób w mojej pracy, które używają 5 albo 5S-a i nie chcą upgrade'ować do 6 albo do 6 Plusa, bo twierdzą, że te telefony są za duże na
ale
jej
ja o tym
dłonie.
Mówię, no tak, ja tak, o tym mówię właśnie.
I po prostu nie chcą większego telefonu. Zabawne jest tylko to, że 2 lata temu mówiliśmy, Jezus Maria, Apple powinno zrobić większy telefon, po czym 2 lata później jesteśmy i Apple powinno zrobić mniejszy telefon.
Zrobili, a i tak hejtują, nie?
Znaczy, fajny ruch mimo wszystko.
Ruch jest okej, tylko na przykład dziwię się trochę, że nie ma tam 3D Touch, bo jeżeli wprowadzają, teraz robię cudzysłów palcami, tego nie widzisz, ale robię cudzysłów mocny, nowy iPhone, no coś nowego w linii produkcyjnej, to wydawałoby się, że te ostatnie innowacje, które wprowadzili w poprzednim, powinny się w nim znaleźć. No dobra, stare Touch ID, okej, no trudno, będzie trochę wolniej, ale i tak to w 6 działa spoko. Natomiast rzeczywiście brak 3D Touch, gdzie on może robić przecież live photo. I co z tego? Znaczy, to jest jakieś takie dziwne połączenie i
no
nie wiadomo
no, bo
też, jak je oglądać.
Wykorzystali połączenie jakby tej funkcji live photo z iPhone'a 6, czyli po prostu tam
możesz obejrzeć? No tak.
Tak, no bo...
No ale mogliby, tak? Wydaje mi się, że mogliby.
Mogliby, zdecydowanie, ale no to nie jest deal breaker. Popatrz też na to, ile ten telefon kosztuje.
No i to nie jest wcale tak super tanio, jakby się mogło wydawać. Jak weźmiemy sobie, ponieważ tak, pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie kupuje się 16-gigowych iPhone'ów.
Okej, okay, wciąż. No. Płacisz 2649 zł za nowego iPhone'a z bebechami iPhone'a 6S, tylko w obudowie iPhone'a 5.
Ile? Ziom, jeszcze raz powiedz.
2649 zł w wersji 64-gigabajtowej. To nie jest...
Zobaczymy inaczej. Uważam, że to będzie iPhone, który będzie się dobrze sprzedawał u operatorów.
Świetnie będzie się sprzedawał
i
u operatorów.
I prawdopodobnie u nich będą niskie ceny.
Znam sporo osób, które kupią go jako swój telefon dlatego, że nie chcą mieć większego ekranu i to nie będzie, to nie, wiesz, ja im zazdroszczę, bo ja na przykład nie chcę mniejszego ekranu niż mam w 6, nie?
No.
Ale iPhone 6S zaczyna się od 3200. Za iPhone'a 6S 64 GB musisz zapłacić 3700, czyli praktycznie 1000 zł więcej niż iPhone SE. To jest naprawdę dobra cena.
No okej. Okay. Znaczy, tu nie chcę się kłócić.
Szczególnie,
bo rzeczywiście...
szczególnie. No. Że jest wersja różowa.
No nie, no okej, okay, no to rzeczywiście wygryw. Słyszałem, jak upada ci mikrofon w tym momencie.
Yep.
No ale okej, okay, cena jest rzeczywiście niższa i to jest duży szacun, że rzeczywiście jest tak nisko, jest spoko. Dobrze, że on się pojawił. Dobrze, że nie ma wystającego obiektywu, do czego zaraz wrócimy. No i generalnie fajnie, bo jako pierwszy telefon wyobrażam sobie go rzeczywiście jako taki entry level chcesz mieć iPhone'a, chcesz testować, czy ci będzie pasował, wbierzesz u operatora na 2 lata.
200-300 złotych.
Nie? Przy dość nawet niskim, niskim abonamencie, więc to naprawdę jest szansa dla tych, którzy jeszcze nie znają iPhone'ów, mają Androidy, chcą zobaczyć, co tam w tej trawie piszczy i spróbować tego świata. I to jest dobry ruch, to jest dla nich, nie dla mnie, nie szkodzi, nie jestem jedyny na świecie, więc nie muszę wszystko przyporządkowywać do siebie. W każdym razie dobrze, że się pojawił. Szkoda, że rzeczywiście, znaczy inaczej, zaskoczyli mnie jednym, że te bebechy nie są z szóstki. Spodziewałem się, że rzeczywiście on będzie bardziej wiesz, podobny do szóstki, a nie do 6S-a, więc tu zaskoczyli mnie pozytywnie, ale generalnie no nic nowego ruch. Się nie dowiedzieliśmy, nie?
To jest bardzo podobny ruch, jak kiedyś zrobili przy iPadach, nie wiem, czy zauważyłeś. W sensie... Okej, miałeś iPada mini.
No.
I miałeś zwykłe iPady.
No.
I w pewnym momencie zwykłe iPady wyprzedziły, bardzo wyprzedziły...
Miniaki?
Miniaki.
No.
Pierwszy mini miał A5, kiedy wchodziła A6 już w większym, no nie?
No.
Twój ma A6.
No.
Po czym wprowadzili A7.
No.
Razem na miniaka trójkę i iPada R1.
Mhm.
Po czym... znowu iPad R2 wyprzedził, a mini trójka, który się wtedy pojawił, miał znowu te same bebechy co mini dwójka.
No.
Po czym pojawił się, po czym zrobili upgrade, jest iPad Pro, który jest na A9X. Mhm. Mamy iPada Pro 9-calowego z ostrego 0,9, który też jest na A9X.
Mhm.
Mamy iPada R2, który jest na starszej generacji, czyli A8X.
Mhm.
Mamy iPada mini 4. generację, która jest na A8X.
Mhm.
Czyli mamy, wiesz, jakby one są teraz w końcu jakby dorównane, nie?
Okay.
A miałeś iPhone'a jakby topowego, znaczy jest jeszcze mini 2 dostępny z tym A7, no nie? Ale no to już...
No po prostu jest tańszy. No to...
Tak. Natomiast w przypadku iPhone'ów miałeś sytuację, w której masz iPhone'a 5S z A7 procesorem, miałeś iPhone'a 6 z A8, iPhone'a 6S z A9 i zostawili poprzednią generację, ale ten najstarszy iPhone, najmniejszy iPhone nie był najgorszym iPhone'em, tylko jakby zrobili upgrade, który jakby dorównuje i masz teraz tak naprawdę tak samo jak masz w przypadku iPadów miałeś iPada R2 dużego i iPada mini 4, czyli mniejszego, obydwa dokładnie z takimi samymi specyfikacjami. Znaczy właśnie mini był tam taktowany troszeczkę niżej, no nie?
Okay.
Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, to był taki sam sprzęt. I teraz masz to samo. Masz iPhone'y 6S topowe,
no,
troszeczkę gorsze SE, ale z takimi samymi podzespołami. I prawdopodobnie za rok, kiedy pojawi się iPhone 7, będziesz miał iPhone'a 7 z A10, tak? W takim wypadku. Będziesz miał iPhone'a 6S z A9 do kupienia i iPhone'a SE, czyli tego jakby najtańszego entry level, też z takimi podzespołami jak iPhone 6S.
Mm-hmm.
I logika podpowiada, że prawdopodobnie kiedy pojawi się iPhone 7S, czyli z A11...
To będzie upgrade wtedy SE2. SE2
i na przykład wtedy albo do iPhone'a 7 albo do 7S zrobią upgrade, jeśli chodzi o wewnętrzne, no bo prawdopodobnie zostawią tego mniejszego iPhone'a z racji tego, jak często się sprzedaje, nie? Więc to myślę, że był ruch z tej strony, żeby po prostu dorównać hardware'owo i po prostu jakby pozwolić ludziom korzystać z topowego urządzenia za nietopową cenę, bez wszystkich funkcji, no nie?
Ale czy to znaczy, taki... że właśnie trochę zrozumieliśmy ich to koło zamachowe, w jakiś sposób produkują i wypuszczają na rynek produkty, jakby jaka jest ich strategia, nie? No bo jeżeli powtarzają ten sam motyw z iPhone'ami, co zrobili z iPadami, to znaczy, że to pewnie dobrze działa. To znaczy, że wiesz, jakby w momencie, kiedy wypuszczasz najpierw słaby, później lepszy, później jeszcze lepszy i mniejszy, taki sam jak ten najlepszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wiesz, powtarzają ten sam motyw z iPhone'ami. Czy na zegarki też można to przełożyć?
Nie, no bo...
Nie do końca.
Wiesz, w przypadku iPhone'a mamy to, że To jest kolejna generacja. W przypadku iPada też mamy kolejną generację. Możemy próbować doszukiwać się jakichś takich zależności. No to, co ja teraz powiedziałem, to po prostu analogicznie. Była taka sytuacja w przypadku iPadów, tak, że doszły. Teraz mamy taką analogiczną przypadek, ale za mała próbka jest przy przypadku Watchy, przy Macach.
No jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie druga w ogóle edycja.
Przy Macach zupełnie to tak nie działa. Wiesz, ja po prostu jakby uważam, że oni dobili iPhone'em SE do bebechów iPhone'a 6S, dlatego, że będą mogli dłużej wspierać tak naprawdę ten hardware, bo oni go teraz będą wspierać prawdopodobnie iPhone'a SE przez 2 lata, nie?
No minimum.
Bo może się nie zmienić.
Albo i dłużej.
Tak. Co jest w ogóle bardzo dobrą informacją dla posiadaczy iPhone'a SE i iPhone'a 6S, bo to będą w takiej opcji troszeczkę dłużej wspierane urządzenia prawdopodobnie. W ogóle Apple teraz już rzadko zabija urządzenia, to jest inna kwestia.
Mm-hmm. Nadal te, które mają Lightning, iPhone'a 4S. Te, które mają Lightning, żyją do dzisiaj.
Tak, ale no...
No...
No,
no
tak.
Dobra, mój iPad się już do niewielu rzeczy nadaje.
No ale
to
nie, no mój
się.
Też iPad trochę też nie daje rady, natomiast tak, wspierają, cały czas są update'owane i tak dalej. No cały czas chyba wspierany jest iPhone 4S, tak? W iOS-em 9.
Nie wiem tego, musiałbym sprawdzić, ale niewykluczone, że jest.
A sprawdzę z ciekawości, ale...
No mój iPhone, no więc... mój iPad 4 dostał update i zainstalowałem.
Mój iPad 2 też dostał update, w sensie mini. Mhm. Więc... O, jest iOS 9. Po prostu aktualnienia, bla, 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 więcej informacji. Dobra, w każdym razie, ja zaraz znajdę. W każdym razie, wiesz, uważam, że to jest bardzo fajny ruch. To będzie ten telefon, to uważam, że to jest strasznie fajne urządzenie dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z iPhone'ami albo ze smartfonami, dokładnie tak jak było powiedziane na prezentacji. Ja na przykład nie uważam, że moja mama byłaby odbiorcą tego urządzenia, natomiast myślę, że Magda jako użytkownik iPada... a tak, iPhone 4S jest ma wspiera.
No widzisz.
Jako użytkowniczka nie iPada, tylko iPhone'a 5, to jest świetny upgrade. To jest najlepszy upgrade, kiedy ona nie chce zmieniać ekranu, tak?
No to prawda, oczywiście.
Dostaje idealnie szybkie urządzenie z dużo, za dużo niższą cenę.
Akcesoria te same, wszystkie pasują.
Tak, tak. Więc tak naprawdę to jest świetne. O, poczekaj, właśnie teraz Moridin napisał coś w internecie,
oho,
że odnośnie Touch ID nowego.
Znaczy nowego, czyli starego.
Nazywam Touch ID trzeciej generacji, bo 6 miał wyższej rozdzielczości czytnik niż 5S, a 6S szybszy niż 6. Aha, czyli to jest jeszcze... No to jest, no powiedzmy sobie, że to jest ta sama technologia, co w iPhone'ie
6S.
6, tak.
6, jest no bo jest mniejsza, wolniejszy niż 6S.
Mniejsza... mniejsza różnica, mniejsza ten rozdzielczość Touch ID. Tak, Touch ID widzę u niego na tym. No ma pierwszej generacji niby, tak? Natomiast iPhone 6S niby ma trzeciej generacji. Różnica, RAM ma tyle samo RAMu, co iPhone 6S.
Okej.
Okay. Ma taki sam aparat jak iPhone 6S.
No bo nie dałby rady z 4K, gdyby nie miał.
Z przodu ma aparat 1,2 megapiksela. A nie 5 megapikseli.
Okej.
Okay. Wi-Fi ma to starsze.
Okej.
Okay. LTE ma też kategorię 4, a nie 6.
Mhm.
Touch ID no ten starszy i ekran też starszy.
No ale to traktujmy go jako entry level. No wiadomo, że śmieszne jak mówimy, że to jest low-endowy iPhone.
Tak, to jest to entry level zdecydowanie.
Entry
a nie...
level, a nie low-end. I tak, nie na pewno nie low price, chociaż znowu powtórzę, pewnie u operatorów będzie lepiej.
Wiesz co? I teraz zastanawiam się, czy nie uważam, że to jest dobra cena. W sensie ja uważam, że to jest dobra cena, ale zastanawiam się na przykład, czy... No ja bym nie zrezygnował z iPhone'a 6S, żeby mieć iPhone'a 5 SE i rozmiar jakby nie robi mi takiej dużej różnicy, bo ja lubiłem też ten mały rozmiar mimo wszystko. Chyba brakowałoby mi 3D Toucha, do którego się już przyzwyczaiłem, no nie? Ale uważam, że...
Na pewno brakowałoby ci wystającego obiektywu.
Dobra, to przejdźmy do tego iPada.
Dlaczego ja tak cisnę, a dlaczego ty się tak frustrujesz? Bo to jest twój nowy iPad, no. I będziesz miał, kurna, pryszcza na nim. I nie da się go wycisnąć. No niestety, no, no milczysz bardzo wymownie, ale taka jest prawda.
Dobra, to ja może się wypowiem.
No
nie?
To się wypowiedz. Oglądałem
to na takiej zasadzie, że to jest mój nowy komputer.
No. Zaczyna się.
I ja nadal chcę go kupić.
No.
Bo uważam, że nie potrzebuję komputera, nie chcę go też trochę. No. Magda mówi, że to nie jest najlepszy pomysł. Niektórzy też w moim otoczeniu w pracy też mówią, że to nie do końca dobry pomysł. Ale jakby ja dochodzę z takiego wniosku, że ja tak 90% rzeczy robię na telefonie w domu. Komputera czasami nawet nie wyciągam. No nie?
Tak jak rozmawialiśmy poprzednio.
Tak, gdyby nie nagrywanie podcastu dzisiaj, to bym nie wyciągnął go ani razu. Nie? No i oglądałem to na takiej zasadzie, wow, zobaczę mój nowy komputer, bo ja nie chcę iPada 13-calowego, bo uważam, że jest trochę za duży.
No jasne.
Mimo wszystko, jak już napisałem na grupie, będę miał okazję się nim dłużej pobawić na jakiś tydzień, to wtedy będę mógł się do końca przekonać. Natomiast uważam na ten moment, że mini jest za mały jako normalny komputer, ta 13 jest za duża dla mnie, natomiast 10 będzie w sam raz. Mhm. No i bardzo fajnie, że jest ten nowy wyświetlacz z True Tones.
True Tone, tak. To dla ciebie akurat będzie super, bo to jest dla tych, którzy raczej chłoną, a nie tworzą.
Tak, tak. Zdecydowanie z mojej perspektywy to będzie super, no nie? Fajne jest to, że wspiera rysik.
Fajne.
Super jest to, że jest smart keyboard dla iPada tego mniejszego.
Jest.
Więc będę mógł mieć tak naprawdę, pisać na nim i tak dalej. Super. Bardzo fajnie, że jest jakby hardware'owo tak samo jak iPad Pro. Ten duży.
No właśnie nie do końca. Jest jedna mała różnica, którą zauważyli ludzie na stronie Apple'a. Okazuje się, że tam jest niby ten sam procesor A9X. Natomiast zabawne jest to, że przy specyfikacji tego 13-calowego i tego 9.7 różnica jest taka, że oni pokazują, ile razy jest szybszy niż iPad Air 2 chyba. I przy tym 13-calowym jest, że 10-krotnie i tam 5-krotnie GPU chyba.
Sprawdzam właśnie.
A przy 9.7 te wartości są troszeczkę niższe, że na przykład zamiast 5 razy szybszy to jest 4 i 3 razy szybszy, a zamiast tam 10
mają
chyba...
Mają napisane, że jest ten sam procesor.
No nie? Ale właśnie on prawdopodobnie jest taktowany trochę inaczej i do dzisiaj nie wiadomo, czytałem na tabletowo chyba.pl, do dzisiaj nie wiadomo, czy on jest słabiej taktowany, czy ma mniej RAMu i przez to jakby wiesz...
RAMu ma tyle samo, sprawdzili, potwierdzili, że ma 2 GB.
No to w takim razie może być troszeczkę mniej, niżej taktowany.
Tak.
Drobnostka, prawdopodobnie nie do zauważenia, bo tak, wiadomo, że wiesz, to są takie niuanse. Kolejna
rzecz, która jest jakby fajna, jest to, że jest lekki bardzo, no nie? Cały czas jakby trzymamy się erowych tych... I co jest super,
no.
Kolejną fajną rzeczą, którą ma nowy iPad Pro 9-calowy...
Głośniki, wiadomo.
Głośniki, aparat z iPhotos, które bardzo lubię, autofokus z funkcją Focus Pixel, który nie ma, duży iPad, ma ten aparat z przysłoną 2.2, a nie 2.4, wiesz, aparat ma bardzo dobry, nagrywanie wideo 4K.
Wszyscy o tym marzą oczywiście.
No tak, kamera z przodu 5 megapikseli, no iPhone 6S, jeśli o to chodzi. I kurwa, ktoś zrobił na tablecie, na którym masz rysować wystające obiekty. Ja pierdolę.
Przepraszamy za te słowa, ale ja to rozumiem. Znaczy tak, generalnie w większości przypadków... Jeszcze tylko powiem. W większości przypadków zdaję sobie sprawę, ja wiem, że się zagotowałeś. W większości przypadków rzeczywiście to nie będzie przeszkadzać. Bo jeżeli piszesz, to piszesz pewnie na klawiaturze, więc on stoi sobie zakrzywiony, nie ma problemu.
Albo masz go w case.
Albo masz go w rączkach, przy kolanach, piszesz sobie, przeglądasz, oglądasz wideo, nie ma problemu. Natomiast w momencie, kiedy kładziesz go kurna na stole, bo chcesz na nim porysować magicznym pensilem, który przecież do tego służy, no to nagle się robi jakaś bardzo dziwna rzecz, bo jak to będzie dotykać tego stołu? Będzie ci wystawało i będzie ci skakać tak jak iPhone? Bardzo, bardzo zły pomysł. I ja rozumiem, że to wymusza tak naprawdę w zakupienie case'a. Wymusza. I to nie smart covera, znaczy... tylko faktycznie case'a. Co sprawia, że ten iPad już nie jest tak fajny w dotyku, tak, wiesz, no to nie jest już to samo. No i cóż, no nie wiem dlaczego. Szczerze mówiąc, naprawdę, gdybym miał do wyboru władować tam aparat z 6S-a, a z szóstki, ale schować ją z powrotem, czy zostawić nawet ten aparat, który jest teraz w iPadzie R2, dobrze mówię? Bo to jest najświeższy, ten mniejszy, no to, to ja bym wolał jednak schowany.
To ja ci, Wojtku, coś powiem. No. To jest problem, jeśli kupujesz tego iPada tylko do rysowania, no nie?
No tak, no.
Natomiast ważna rzecz jest taka, że ja kupiłbym do niego od razu smart keyboard. Ergo nie mam wystającego gówna z tyłu.
Aha, bo ono zasłania ci całego iPada na plecach też, tak?
Nie.
Czy to działa jak smart cover?
Nie, w sensie on tylko jakby przód urządzenia, tak? Czekaj.
No wiesz, no bo to ważne jest, czy plecy zasłania.
Nie, no musisz mieć plecy osobno. Ja i tak bym te plecy kupił prawdopodobnie, bo teraz na swoim iPadzie, który leży co prawda przy biurku, mam plecy, no nie? Aha. W sensie zrezygnowałem ze smart
cover
no. I mam smart case'a.
Okej. Okay.
Bo stwierdziłem, że za bardzo mi się rysuje tył i mnie to denerwuje i do tego jak piszę na nim, to ten cover mi się odczepiał. Wiesz, jak naciśniesz mocniej, to po prostu magnes spuszczał się odczepiał, więc mam ten komfort teraz, że on się nie odczepia. Mhm. No to jest problem. Z drugiej strony... nie, kurwa, to jest po prostu problem. Nie mam ochoty tego bronić, tak? O ile w iPhone'ie mam to w dupie, bo mi to nie przeszkadza, bo nie używam go w ten sposób, że on leży. No. O tyle w iPadzie, jakby sorry, no ale on korzystam z niego jak leży, albo przynajmniej starałbym się korzystać z niego jak leży. Jak go trzymasz w ręku, to nie robi ci różnicy. Jak go trzymasz tak, żeby pisać na klawiaturze, nie robi ci różnicy, ale jak go chcesz położyć, żeby coś narysować, no to... Sorry, winie tu po prostu to jest do dupy, no nie? Rozumiem, że to wynika z tego, że zastosowali taki, a nie inny aparat. Natomiast jakim trzeba być człowiekiem, żeby proponować ludziom robienie zdjęć tabletem?
Antypolakiem jesteście.
Bo w ogóle, nie wiem, czy wyśleć coś. No. Albo wejdź sobie, otwórz przeglądarkę.
No.
apple.com/pl/iPad. No nie?
Wchodzę.
Wchodzisz i teraz masz na samej górze napisane iPad Pro, twój następny komputer. Oni już wiedzą, że mój następny komputer. I zjeżdżaj sobie na dół. Masz Apple Pencil, Smart Keyboard, iPad Mini 4, iPad R2, po czym masz iOS 9.3 już dostępny, po czym masz porównany model iPada i zobacz, leżą te trzy iPady i kurwa jeden na środku z wystającym obiektywem.
Czekaj, zjeżdżam. A nie, bo tu sam iPad Pro mam.
Na dole.
Na samym dole strony.
Na samym dole masz iPad dla biznesu, potem iPad dla edukacji wyżej, akcesoria dla iPada wyżej i potem jeszcze wyżej masz porównaj model iPada.
Jesus.
Wyślę ci.
No nieźle. No nie, po prostu nie. Po prostu to nie to. No to jest błąd, wiesz, po prostu to jest błąd.
Wiesz, co tak robił Wojtek?
No.
Che Guevara.
To są jego metody. Dokładnie tak. Viva la revolucion.
I teraz moja, jakby moje zdanie jest takie. Kupię go, ale i tak będę się na niego wkurwiał. Pozdrawiam.
No to tak będzie.
Napisał to Paul, który dewelopuje Tweetbota.
Edgar Allan Poe.
Tak, napisał I'm still gonna buy it, but I'm still gonna... Nie, I'm going to buy one, but I'm still gonna bitch about it.
No tak. No tak będzie, no. Znaczy, i teraz jakby nadal znowu. Jestem ciekawy, jak ci się będzie na nim pracować, bla, bla, bla. To wszystko, co mówiłem w poprzednim odcinku. I naturalnie w ogóle zastanawiam się i już rozkminiłem trochę, jak będziesz mógł nagrywać na nim podcast, bo przypomniało mi się, że hej, przecież tam jest, kurde, FaceTime, to raz, dwa, możesz podpiąć zewnętrzny mikrofon.
Tak, no. To nie ma problemu. Nie, jest problem inny. Nie możesz uruchomić Skype'a i jednocześnie nagrywania audio w
live. Nawet przy FaceTime się nie da.
Nie możesz mieć dwóch odbiorców audio.
Aha. Okej. No to robi się problem. A oni mówili, że for podcasters out there a USB można podpiąć.
Można podpiąć, tylko że...
Co z tego?
Mogę podpiąć, żeby nagrać, nie?
No.
Tylko, że oni wychodzą z powodu założenia, że będę nagrywał siedząc obok ciebie. Wtedy to jest okej.
No to wiadomo. Ale bez przesady. Także... Nie zniżajmy się do tego poziomu, tak?
Nie, no jasne.
Zmienimy coś.
Mi się podoba ten iPad mimo wszystko. W sensie nie podoba mi się to wystające, ale podoba mi się hardware. Podoba mi się to, że będę mógł z niego faktycznie fajnie korzystać. Trochę szkoda, że nie ma 3D Toucha, natomiast rozumiem trochę dlaczego. Tylko wiesz co, trochę zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo zastanawiam się, czy powinienem kupić w takiej opcji iPada Pro, którego chciałbym kupić, bo uważam, że to jest jakby dobry pomysł.
Najlepszy.
Proszę się nie śmieć. Uważam, że to jest dobry pomysł. Natomiast zastanawiam się, czy kupić sobie teraz iPada Pro. I on tam chyba tej wersji, którą chcę kupić, kosztuje chyba 4600.
A ty chcesz 32?
Nie.
Poczekaj.
On jest taki tani.
Bo od 3000 faktycznie. 3700 kosztuje... 4300 kosztuje Wi-Fi celular 128.
No to taki. Mhm. Czy skorzystać jakby z troszeczkę słabszego sprzętu?
Co, Era 2?
Który kosztuje w tym momencie złoty... kurde, no kliknij się. Złoty, 64 GB, 2899. Pozdrawiam. 2000 różnicy prawie.
No, wiesz, a teraz mogę ci wytoczyć kilka argumentów za tym, żeby kupić słabszy. Bo, Orzeszku, nie będziesz tak dużo mocy potrzebował na co dzień. Nie będziesz.
No, to prawda.
Nie będziesz. I teraz ja ci powiem, że ten iPad Pro to bardziej dla mnie sprzęt, a powiem ci dlaczego. Próbowałem na swoim iPadzie odpalić taką aplikację, to się nazywa Adobe Clip. I to jest apka, w ogóle tak polecam i to trochę zmienimy temat na sekundę, ponieważ ona jest dostępna też na Androida, więc warto. To jest apka do montażu wideo. I teraz ja rozumiem, że na Apple'owych urządzeniach jest iMovie, oczywiście nie ma problemu. Natomiast jej zaletą jest to, że skoro ja jestem montażystą i pracuję na Adobe Premiere w domku, wiem, że tak się tego nie czyta, nie szkodzi, Adobe Clip pozwala ci wyeksportować ten projekt, ten wstępny montaż, który zrobisz sobie na iPadzie czy na iPhone'ie, na czymkolwiek, co masz pod ręką, możesz to wyeksportować do premierki dużej. Więc później w tej dużej premierce możesz nałożyć efekty, podkręcić kolory, bla, bla, bla. Wszystko, co się łączy oczywiście z ostateczną postprodukcją, ale ten wstępny montaż materiału możesz zrobić na urządzeniu mobilnym. I to jest bardzo spoko, szczególnie dla osób, które na przykład robią, nie wiem, vlogi, kręcą telefonem. Wiesz, jakieś robią rzeczy, tworzą wideo po prostu na tym urządzeniu, na którym później będą to montować. I to jest super. I teraz iPad Pro przydałby się do tego, sprawdziłby się doskonale. Oczywiście pozostaje sprawa iClouda, tego, że masz tam wideo, które nagrałeś iPhone'em, bo raczej iPhone'em będziesz kręcił, a nie iPadem, więc pytanie, jak długo będzie to trwało, że ci tam zaciągnie to wideo, wiesz, w 4K z chmury i będzie dostępne do montażu. Nie wiem. Próbowałem podmontować jakieś materiały na swoim iPadzie 4, które leżały jeszcze w iCloudzie i nie zostały zgrane u niego do niego na pamięć, to się wywalał. To znaczy po prostu był czarny ekran i po chwili po prostu siadała aplikacja i najprawdopodobniej, znaczy nie wynika to z tego, że zaciągałem z chmury, tylko po prostu iPad już nie daje rady, bo to jest stary sprzęt i wiesz, to jest dla niego zbyt wymagające. Ale generalnie aplikacja jest super, więc polecam też wszystkim, którzy chcą montować coś na urządzeniach mobilnych. Może nawet warto się przerzucić z iMovie właśnie do niej. No i ważne jest to, że działa też na Androidzie, więc na Androidzie chyba nie znałem. Jest mnóstwo różnych aplikacji, ale nie było tak intuicyjnej, więc polecam. Ale rzeczywiście, wracając do tego, iPad Pro bardziej się nadaje do takich właśnie zastosowań. Jeżeli nie rysujesz i nie montujesz wideo, nie masz takich, wiesz, ciągot, żeby poprawiać na przykład zdjęcia w jakiś super zaawansowany sposób, wykorzystując ten pencil, no to niekoniecznie będzie to sprzęt dla ciebie. Wiadomo, że mamy taką pogoń za prędkością, za tym, żeby mieć jak najlepszy, najwyższa półka, najszybszy procesor i tak dalej, i tak dalej. No ale to są 2000 różnicy, nie?
2300 zł netto kosztowałby mnie ten iPad.
No właśnie. I teraz wiesz, czy jak kupisz...
64 z no. LTE, no nie? No bo nie będę miał...
No nie kupuję się bez... Wi-Fi, nie. No i teraz pytanie, jakbyś go kupił, to tak, i tak poczujesz skok prędkości w porównaniu z miniakiem dwójeczką. No i...
Będę mógł zrobić... będę mógł mieć dwie aplikacje obok siebie, czego nie mogę mieć teraz.
Jasne. I no i co? I co? Będziesz szybciej maile pisał na iPadzie Pro versus R2?
No nie.
No i o to chodzi tak naprawdę. Znaczy jest...
No wiem, to jest zupełnie... Zupełnie się z tym zgadzam. Bardziej przy Pro jakby podoba mi się to, że wspiera Smart Keyboard, który uważam, że ma zajebiście dużą wartość i faktycznie jest spoko.
Ale jest też dużo innych keyboardów przecież.
Oczywiście, wiesz, ale ona jest wygodna. Klikałem.
No ale to co? A Logitech nie zrobił zajebistej jakiejś fajnej do era dwójeczki? Na pewno zrobił. I oni mają fajne te klawiaturki, no.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Jakby rysik mi nie obchodzi aż tak bardzo, więc to nie jest ten.
No wiadomo. Aparat? Proszę, nie dotykaj tego tematu nawet.
Nie, no mam iPhone'a do tego, tak.
No właśnie.
To, że właściwie jak zapomniałem, co chciałem do końca powiedzieć, to może to nie mieć takiej dużej wartości.
No wiesz, no procesor ekran, i RAM, wiesz, no.
Ekran z tym trutą, z tego kurde, jak mam Fluxa w iPhone'ie już budowanego, no może głośniki. Ale to też, kurde, czy ja tak często, no tak szczerze,
masz
telefon mam non-stop wyciszony,
no.
A iPada mam non-stop ściszonego.
No.
Więc może te głośniki to nie jest aż taki sens. No, może to jest racja faktycznie, że jeśli chciałbym sobie kupić iPada, to może faktycznie, że powinienem jakby kupić iPada R2 i po prostu jakby zaoszczędzić 2000.
I nie będziesz miał wystającego obiektywu.
No i nie będę miał wystającego obiektywu.
No. No chyba. A kiedy będzie odświeżenie R-ów? Nie wiadomo.
Myślałem, że będzie. Może być na jesień.
To późno. Późno. A nie ma nic takiego w czerwcu jakoś? Po WWDC? Jakieś tam zmiany?
No
coś,
może tak? Coś być. Myślę, że prędzej zegareczki.
Ach, to jestem ciekawy, czy, no bo to będzie taki test, nie? Czy co roku wychodzą, czy jednak
nadzieję,
co dwa lata albo rzadziej?
Mam nadzieję, że nie wyjdą za rok. W sensie, nie, że wyjdą za rok, a nie no, teraz,
będziesz
nie
musiał sprzedawać.
Nie, no ja nie sprzedaję zegarku. Nie sprzedaję żadnego sprzętu, więc coś zobaczę. Coś
no tak, tak. No ale generalnie tak, z iPadem...
Ej, Wojtek, nie chcesz zegarek?
No zależy w jakiej cenie, wiesz jak jest.
W jakiej cenie? A. Mówiłem, że nie sprzedaję.
A, to przepraszam. Przyjmę wszystko. Jak cygan. Biorę wszystko, panie. Zbyszek płakał jak sprzedawał, a ty nie sprzedajesz. No dobra. Także tak, iPadziki 9.3 ogłosili, że będzie. I to w sumie, to wiesz, że było to dla mnie zaskoczenie. Znaczy ja pamiętałem, że wszyscy mają betę, bla, bla, bla. Ciągną się za nami te notatki, to, że można je schować za Touch ID i jakieś tam funkcje, które się pojawiły. Właśnie ten Flux wbudowany. To słyszałem o tym od momentu wprowadzenia w betach, ale dopiero na konferencji tak mi się przypomniało, ej, właśnie, przecież 9.3, hello, właśnie to ma wejść, nie? I raz, że 9.3, dwa, że 10.11.4 update systemu, gdzie notatki też można trzymać za hasłem. I uwaga, największa zmiana i najważniejsza, Safari poprawnie obsługuje linki z Twittera t.co. Witam, warto instalować. Po to, dlatego pół godziny straciłem dzisiaj w pracy na to, żeby zainstalować nowy system.
Odpal sobie tego screena, co ja ci głosowałem przed chwilą.
Na tym, na tele.
Tak.
No.
Jaką widzisz przeglądarkę?
Chrome. Boli. Boli, ale rozumiem, że Twitter działa.
Ale Chrome oprócz tego... wiesz co? Nigdy bym nie sądziłem, że tak będę robił.
No.
I trochę brakuje mi wielu rzeczy z Safari, bo łapię się na tym, że otwieram sobie kartę, mam otwartą kartę na telefonie i tak, cholera, jak to przenieść do iPada?
No, znaczy, właśnie. Znaczy,
do komputera. No, do iPada tam też mam Safari, nie? Ale cholera, jak... co tu mam zrobić?
No.
Ale wrzucam sobie do przypomnień po prostu i z przypomnień otwieram na tym. Nieważne.
Jezu.
Ale tak,
najgorszy człowiek. Najgorszy
ale są takie dzika. Rzeczy, takie dodatki do Chroma.
No, jakie?
Swoją drogą to jest ciekawy temat, może komuś się przyda. Które sprawiają, że Chrome w tym momencie jest superior w stosunku do tego, co oferuje Safari.
Tyle lat mówiło się o tych dodatkach, że super, super, a później tak zamuliły tego Chroma, że wszyscy mówili, o nie, odchodzimy od dodatków.
Mi nie muli, ale nie mam ich aż tak dużo. Ale pierwsza rzecz, która jest... ja jakby bardzo długo byłem ewangelistą Safari przecież, no nie?
No
natomiast
wiadomo.
Jakby fakt, że ten t.kopus Safari w ogóle sama zaczął zamulać, więc odpaliłem Chroma i działam, no nie? Fajne jest to, że mam profile osób. I mam w tym momencie osoby, mam profil mój własny, prywatny. Jak widzisz tam na tym screenie w prawym górnym rogu jest napisane Paweł. Mam też profil, który nazywa się Praca, który wygląda inaczej, ma inne zakładki, inne zapisane hasła i tak dalej. Po prostu jestem zalogowany na firmowe swoje konto i jak jestem w pracy, to po prostu się przełączam i wiesz, mam osobno jakby dwie rzeczy, co jest dla mnie ważne.
No to ciekawy pomysł w ogóle, bo rzeczywiście w przeglądarce dużo rzeczy siedzi, nie?
Tak.
Zakładki, historia i tak dalej, i tak dalej.
Tak, kolejna rzecz, jakby wchodzę w rozszerzenia, no nie?
No.
I może od góry będę jechał. One Password, wiadomo.
No,
okay.
No spoko.
Adblock, wiadomo.
Nie robi się takich rzeczy, to tak jak te słynne torrenty.
Tak. Alien Tube
nie
dla
wiem,
YouTube'a.
Nie wiem, co to jest.
I to jest dodatek, który zamiast komentarzy z YouTube'a wrzuca komentarze z Reddita, jeśli ktoś rzucił to wideo na Reddita.
O, dobre!
No bo już mnie wkurzają komentarze na YouTube, więc po prostu zrobiłem tak, że jak wchodzę na przykład na jakiś ten, to widzę komentarze z Reddita i one są często bardziej merytoryczne.
No pewnie. Albo zabawne przynajmniej.
Tak. Arkusze Google, dokumenty Google, no to wiadomo.
No.
Black menu for Google i to jest takie małe menu, jak które sobie nacisnę, to mam wszystkie swoje google'owe serwisy w jednym miejscu, tak? Mogę sobie, i one są od razu odpalone, takich jakby mini wersjach, tak? Czyli YouTube w wersji webowej, ale smartfonowej jest odpalony, więc mogę sobie szybko coś wyszukać, szybko wyciągnąć linka. Pierdoła, mógłbym równie dobrze tego nie mieć. Flash control, czyli nie pozwala ładować się żadnej rzeczy, która ma flasha.
Okay.
Muszę kliknąć, żeby się ładowała. No, masterpiece, tak?
Yep.
Ghostery, wiadomo. Giphy, czyli mogę sobie kliknąć i szybko gifa wyszukać.
Bardzo ważna sprawa.
Bardzo ważna sprawa,
ja
tak.
To uważam, że to są naprawdę istotne rzeczy.
Grammarly, spell checker and grammar checker.
Okay.
I to jest taki fajny dodatek, który czyta każdy twój komentarz, czy każdą twoją rzecz, którą wrzucasz do Safari, do Chroma, tak, który piszesz, komentarz na przykład, po angielsku, i on go analizuje i podpowiada ci lepsze wyrazy.
A że taki jesteś mądrzejszy, erudyta?
Nie, znaczy korzystam z tego na takiej zasadzie, żeby poprawiał mi błędy, na przykład często podpowiada mi, tutaj powinieneś zrobić D albo A, no bo nie zrobiłeś tego przy rzeczownikiem, no nie? Albo na przykład mówi mi tutaj, no to nie pisze się in coś tam, tylko on coś tam. No więc wiesz, poprawia mój język i ja sobie z tego korzystam i też nie robię głupich błędów, które robię często z powodu szybkości pisania rzeczy. Więc
ale
to jest
maile
fajne,
piszesz w Chromie?
Tak, bo mam otwarte inbox firmowy.
A, okej. Okay. No to no to ma sens, no bo przy mailach to rzeczywiście, wiesz, to najczęściej używane, no.
Tak, HTTPS everywhere, czyli po to, żeby szyfrować wszystkie połączenia, żeby wymuszało zawsze, że chce się łączyć po HTTPS-ie. Imgur Uploader, prawym przyciskiem klikam na obrazek i mogę od razu rzucić go do Imgura. Wiadomo. Gify tak szybko mogę repostować.
Do kradziejowania to jest tak.
Tak. Lazarus, nie wiem, czy znasz Lazarusa.
Znam z nazwy, ale nie wiem, co robi.
Lazarus służy do tego, że na przykład, kiedy wypełniasz jakiś formularz i ci się przeglądarka wypierdoczy.
A, pamiętają.
To Lazarus zapisuje te wszystkie dane, które tam były.
To jest przydatne pewnie...
W najmniej, to jest przydatne raz na miesiąc, tak. Ale gdybym tego nie miał, to bym był bardzo zły. Momentum, i to jest moja nowa ulubiona rzecz, czyli jak otwieram nową kartę, to widzę po prostu taki ładny dashboard, jest teraz w tym momencie mam 21.04, good evening Paweł, what is your main focus for today, mam miejsce na wpisanie taska, mam jakiś cytat motywacyjny, mam listę to do,
czyli zamiast
linki,
tych
kalendarz.
Popularnych stron, które
tak,
otwierasz,
po
tak?
Prostu, po prostu mam też jakby mam termometr, no wiesz, takie przydatne rzeczy, które się tam.
A pamiętasz, że było coś takiego, taka strona, Google ją zrobił?
One Google,
dokładnie. Tam było, można
czy iGoogle.
Można było wrzucić kalendarz, pogodę.
To było super.
Takie widgety, które były aktywne, no i to, skasowali to, kurde.
Tak, to, ale to było bardzo fajne. No i Momentum jest takim iGoogle, okay. Tak naprawdę. Więc dalej. One Tab. Czyli jak na przykład mam bardzo dużo... czasami się zapuszczam gdzieś, no nie?
Mhm.
No to jak już jestem gdzieś daleko, ale chcę to wszystko przejść, klikam sobie one tap i zapisuję sobie sesję. I potem mogę sobie wrócić do tego.
Okej.
Okay. Reddit Enhancement Suite.
No to wiadomo.
Send me Telegram. I to jest bardzo fajna rzecz, no bo musiałem jakoś przejść przez to, żeby wysyłać sobie linki. No nie mogę zostawiać kart otwartych w Chromie, bo nie chce mi się otwierać ich w Chromie potem na telefonie, tylko wolałbym w Safari. Więc zainstalowałem sobie dodatek, że klikam na przykład, tutaj mam jakiś link. O, naciskam go prawym, send me to Telegram i po prostu dostaję wiadomość z tym linkiem na Telegramie od bota. Sprytne? Okay. Sprytne.
No da się obejść, no.
Ublock, to już było. I The Great Suspender.
Oho, brzmi i to jest, bardzo dobrze.
I to jest taka apeczka, która po prostu, jeśli nie używam jakiejś karty przez godzinę, to on ją wyczyszcza i jakby blokuje, więc wyrzuca ją z pamięci. Jak chcę jej znowu użyć, to muszę sobie ją odświeżyć ponownie. I to jest fajne, bo czasami bywa tak, że w ciągu całego dnia otworzy tam miliard kart i bym zjadł już cały RAM, a on po prostu mi wszystkie suspenduje i jak będę chciał w których wrócić, to sobie po prostu odświeżę. Nie?
Czyli więc coś, co powinien robić Chrome sam.
Tak, no ale nie robi tego. Safari też tego nie robi, więc ja sobie to robię z palca. No i to są te wszystkie dodatki, które mam w tym moim Chromie i powiem ci, że już sobie troszeczkę nie wyobrażam pracy codziennie bez tego zestawu. Plus sam Chrome działa u mnie szybciej. Ma jedno zachowanie też, które nie rozumiem, dlaczego Safari tego nie ma. Mam spinowane zakładki, nie?
No.
Facebook, Twitter, SoundCloud, Inboxy.
No.
I otwieram nową kartę. I zamykam tą kartę, bo na przykład mam w tym momencie właśnie otwarty Facebook, Twitter, SoundCloud i Cockpit jest to z podcastu.
No.
No ale nie będę teraz pisał w tym momencie tej notatki, więc zamykam tą kartę. No. Co zrobi Safari? Zamknie przeglądarkę. Co zrobi Chrome? Nic, po prostu przejdzie na jedną z pint tabów.
Okej.
Okay. Chcesz
jesteś
to sobie
pewien?
Sprawdzić.
Ale to nie. Command W, tak?
Nie. Tak. Po prostu odpal sobie Safari teraz.
No.
I wejdź, na przykład odpal sobie Facebooka i zapinuj tego taba.
No ja mam Face'a zapinowanego, tak. Więc tu nie ma problemu.
I
no.
Otwórz sobie nową kartę,
no.
Na przykład, tak żeby mieć zapinowane zakładki, na przykład Reddita.
O kurde, już właśnie sprawdziłem, rzeczywiście.
Jak, jak zamkniesz tą
całe
przeglądarkę, zakładkę Redditową, to od razu wypierdasz całe jakby Safari. Więc to jest, ja sobie tak zamknąłem już tak dużo razy przeglądarkę, że stwierdziłem, że ktoś to zaprojektował, to jest debil i ja chcę korzystać z przeglądarki, która to robi normalnie. Po prostu on, Safari, od razu Chrome przechodzi po prostu do tej zakładki, która jest ostatnia, nie? No bo to są też zakładki, tylko spinowane, a nie jakieś...
Ech.
No więc tak.
No okej. Rozumiem. Rzeczywiście jest tu kilka rzeczy, które zachowują
się. No właśnie. Dlatego jakby ja doceniam Safari, doceniam to, że synchronizacja, doceniam to, że baterii tak nie ora, doceniam naprawdę interfejs, bo mi się bardziej podoba interfejs Safari niż Chroma. Naprawdę, ja to wszystko doceniam. Ale jak teraz wpierdala mi tyle RAMu, że komputer mi przestaje dobrze działać, jak jest taki głupi case z tym zamykaniem jednego taba, który sprawia, że zamykam sobie całą przeglądarkę, to ja dziękuję. Przecież ja chciałbym mieć na przykład otwarte tylko te pint taby. No bo ja na przykład kiedy nie robię nic, to chcę mieć te, wiesz, chcę mieć tego Twittera, Face'a i tak dalej, a nie, że...
No. No rozumiem. Stoi przed tobą wybór.
Plażo, proszę.
Stoi przed tobą wybór. Chrome na iPada też jest.
Wiem, ale nie
więc
będę
możesz
tego
korzystać. Tylko nie wiem, czy obsługuje te wszystkie wtyczki.
Nie, jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo jak pamiętasz, korzystam z DuckDuckGo, prawda? I no. Chrome na komputerze pozwala na ustawienie przeglądarki na DuckDuckGo. Więc ja mam w Chromie DuckDuckGo. Okay. No i to jest spoko, bo ja z tego DuckDuckGo dalej chcę korzystać, bo ja bardziej lubię niż Chrome, niż Google'a. Mhm. Natomiast Chrome w wersji iOS-owej nie pozwala tego zrobić.
Aha. Tak po prostu. No bo nie.
No.
No dlaczego miałby pozwolić? No trudno, trudno. No cóż, podsumowując w ogóle całą tą, bo to ciekawe w ogóle o Chromie, to będzie mieli dodatkowy temat, ale podsumowując to, co działo się na samej konferencji. Totalnie rozumiem to, że ten balon, który rośnie przed każdą konferencją, mam wrażenie, że powietrze z niego zostało spuszczone takimi małymi dziurkami już dużo wcześniej. To znaczy, że pierwsze wycieki, sprzęt, będzie mniejszy iPhone i to wszystko, i to wszystko. W ogóle sami na konferencji powiedzieli, że sorry, ale no, widzieliście go już, wiedzieliście wcześniej, że się będzie nazywał iPhone SE, nie? Więc rzeczywiście dużo rzeczy wyciekło, przez co oglądając samą konferencję nic super ciekawego się nie dowiedzieliśmy. W sumie jedyne, co może zaskoczyć, to software, a o software'ze było dość mało, bo 9.3 nie jest nowością, bo już w betach wiedzieliśmy, czego się spodziewać, a no może ten ekran w tym nowym iPadzie Pro True Tone, czyli to dostosowywanie się do otoczenia i czy oświetlenia w pomieszczeniu, gdzie patrzymy na ten ekran, że on będzie bardziej zimny, ciepły i tak dalej, i tak dalej. To jest spoko, ale rzeczywiście, jeżeli coś tworzysz, jeżeli na przykład obrabiasz zdjęcia, czy oglądasz wideo, no to nie powinno to za bardzo tak działać, bo wideo, jak oglądasz, to ktoś robił tą kolor korekcję po to, żeby faktycznie to wideo dawało taki efekt, jaki chce reżyser, a nie taki, jaki, wiesz, a nie to, w którym miejscu na niego patrzymy. Więc no, okej, okay, może czasem to się przyda. Do czytania gazet, czy w ogóle internetu, na pewno tak. Ale już sam ten Night Shift też dużo daje i to jest w ogóle super opcja. Natomiast rzeczywiście, wiesz, no nic takiego, co by totalnie powaliło nas na kolana, ale też to jest kwestia, że coraz większe mamy oczekiwania, cały czas czekamy na the new iPhone, wiesz, jakby pojawi się znowu jakiś produkt, który totalnie zrewolucjonizuje wszystko i redefiniuje w ogóle naszą technologię, bla, bla, bla. No i tak sobie z każdą konferencją czekamy na to, ale to się nie wydarzy najprawdopodobniej w najbliższych kilku latach. No bo nie jest jeszcze ten czas. Zegarki mogły być takim sprzętem, ale zanim dotrą pod strzechy, to jeszcze dużo czasu minie. Więc chill, nie? Jakby mam wrażenie, że nie wszystkie urządzenia są idealne. Widzę wystający obiektyw w iPadzie, czy właśnie ten słabszy Touch ID i brak 3D Touch w tym SE. No ale to też nie jest taki produkt, więc znajdą się ludzie, którzy go kupią. Znajdą się ludzie, którzy kupią iPada Pro mniejszego, bo większy jest za duży. Więc no, to była taka, wiesz, konferencja kolejna z tych konferencji. WWDC, nie wiem, no tam będzie więcej o software'ze, więc może rzeczywiście coś fajnego w nowym systemie się pojawi, bo przecież się szykujemy do iOS-a 10, szykujemy się do macOS-a 11, więc tu rzeczywiście na tym polu może się dużo wydarzyć. I ciekawy jestem, co się wydarzy, więc myślę, że WWDC może być jeszcze ciekawsze niż to, co faktycznie sprzętowo się
jest
może
pojawić.
Jest
pełna zgoda w tym temacie. I cóż, zostało nam tylko jedna rzecz do zrobienia, Wojtek.
Ja muszę... Nagrody trzeba rozdać, ponieważ był konkurs i konkurs się zakończył, ja wykonałem losowania, więc ja teraz po prostu przeczytam bardzo szybko wyniki tego losowania. Otóż,
też na grupę. No
mam
nie?
tutaj AVG. Tak, naturalnie. Zresztą będziemy się przez grupę pewnie kontaktować, bo wszyscy byli na grupie, ci, którzy brali udział, no bo tam był post. AVG Ultimate. Ten, co to chroni nam wszystkie unlimited devices przez rok. Przez rok, dobrze mówię? Tak, one year. Otrzymuje od nas Filip Duliński. Gratulujemy. Kasperski. Kasperski, Internet Security for Android. Kuba Urbański. Gratulacje. Asset Mobile. Asset Mobile trafia do Marcina Wleźlaka. Asset Multidevice z kolei trafia do Wojtka Hadacza. Player.pl, czyli miesięczny dostęp do Player.pl, Daniel Marcinkowski. Gratulacje. I dostęp do Legimi, Paweł Majcher. A trzy kody na Gestimera. Pojawiły się chyba 5 obrazków, wybraliśmy 3 najśmieszniejsze. Trafiają do Norberta Gryczki za Murzynów, Bartka Jacaka za imprezowy, totalnie zajebisty Photoshop z moją ręką, która jest w drugą stronę wywinięta, ja tak śmiechłem jak to zobaczyłem, i Paweł Kowal, przeróbka z Grażyną, absolutny klasyk i bardzo nam się podobał. Podoba mi się, że twoja twarz jest tam tak rozciągnięta, że wyglądasz jak ziemniak. Doskonałe. I to są nasi zwycięzcy. Może jeszcze dzisiaj się do nich, z nimi skontaktujemy i zamykamy ten konkurs. Dziękujemy bardzo za branie udziału. Zapraszamy do Jest Wąsaczy. Trochę było ostatnio cicho, ale myślę, że nadrobimy to w tym tygodniu. Trochę, na pewno jeszcze pogadamy o Apple'u. Ale bardzo się cieszę, że dużo dyskusji się pojawia też bez naszego udziału i rzeczywiście się wymieniamy różnymi informacjami i radzimy sobie wzajemnie, więc to jest bardzo fajne. To jest najlepsza grupa technologiczna w tym kraju. Tak ja mam przynajmniej poczucie. No i co? Słyszymy się za tydzień.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Jest Wąs Podcast, czyli gadżety i bzdety.